Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Grygolewska. Witam w Arsenale Kultury. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o polityce równościowej i antydyskryminacyjnej Poznańskiego Uniwersytetu. Dnia 16 maja bieżącego roku wszyscy pracownicy UAM otrzymali do wglądu projekt liczącego 22 strony dokumentu Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM w Poznaniu, który zapowiada wprowadzenie głęboko idących zmian w funkcjonowaniu społeczności akademickiej UAM. Moimi gośćmi będą dzisiaj profesor UAM, doktor habilitowany, historyk sztuki Jacek Kowalski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
W drugiej części audycji porozmawiam z profesor UAM, doktor habilitowaną Elżbietą Czarniawską. Panie profesorze, jest pan sygnatariuszem, podpisał pan opinię pracowników UAM dotyczącą dokumentu wspomnianego przeze mnie, dokumentu polityki równościowej i antydyskryminacyjnej UAM w Poznaniu. Oprócz tej opinii, ja tutaj przed sobą mam jeszcze stanowisko Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, też dotyczące tego projektu, oraz stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność UAM w Poznaniu, również dotyczące tego projektu. I muszę powiedzieć, że bardziej wydaje mi się właściwa nazwa tego dokumentu przygotowywanego obecnie, polityka antyrównościowa i dyskryminacyjna. Panie profesorze, w podpisanej również przez pana opinii wyrażają państwo zdanie, że co najmniej w kilku punktach ta polityka, ten nowy dokument budzi poważny niepokój z perspektywy praw nadrzędnych. Jaki niepokój głównie wzbudza w państwu ten projekt ustawy?
Najpierw przekazaliśmy naszą opinię do wiadomości pani rektor i zaraz potem rozesłałem tę opinię w imieniu sygnatariuszy do mediów społecznościowych i do mediów po prostu. Tych opinii jest oczywiście więcej. Te opinie są przekazywane bezpośrednio do pani rektor, do rektoratu, także do Senatu. Nie wszystkie są upubliczniane. Wiemy o takich, które właściwie zostały tylko wewnętrzną pocztą przesłane. Tu jest pytanie, czy do dobrych obyczajów akademickich należy roztrząsanie tego, co się dzieje na uniwersytecie, na niwie publicznej. Niestety zaczęła to roztrząsanie także pani rektor, mówiąc, że pisząc na stronie uniwersyteckiej, że uniwersytet jest oskarżany o wprowadzanie tej polityki antydyskryminacyjnej. No nie uniwersytet, ponieważ uniwersytet takiej decyzji nie podjął. Właściwie jest to etap dyskusji wokół tej polityki dyskryminacyjnej, dokumentu, który tak się nazywa, a co nas niepokoi. Niepokojące jest to, że przecież prawo polskie zabezpiecza prawa pracownicze, zabezpiecza prawo do niebycia dyskryminowanym, zabezpiecza nas wszystkich jako obywateli przed nierównym traktowaniem. A tutaj mamy szereg przepisów tworzących jakby wewnętrzne prawo uniwersyteckie według szeregu opinii sprzecznych też w wielu punktach z prawem obowiązującym w Polsce. To jest jedna rzecz. No i to, co raczyła pani zauważyć, że ta polityka nazywana antydyskryminacyjną może stać się dyskryminacyjną, dlatego że wprowadza się tam mechanizmy, które z jednej strony zmuszają do używania, tak przynajmniej się wydaje, będą zmuszały do używania pewnych form językowych, konkretnych, przecież w Polsce wcale nie powszechnie przyjętych, wręcz przeciwnie. One są tutaj uznane jako takie, które powinny być przyjmowane jako taka nowinka, którą należy wprowadzić i to jeszcze przy pomocy po części regulacji prawnych, po części też obowiązkowych szkoleń, bo takie są przewidywane. Więc to już jest rzecz niepokojąca. Dlaczego akurat jedna strona sporu, bo przecież u nas trwa spór co do tego w Polsce, trwa spór wokół tego, co nazywają niektórzy ideologią gender, bo jakkolwiek to nazwiemy, i próba usunięcia w cień dyskusji, przyznania racji jednej stronie, no nie jest próbą niedyskryminowania, tylko dyskryminowania. Ale dalej idąc, no to ci, którzy będą uznawani za winnych dyskryminacji, winnych mobbingowi, winnych molestowaniu, no, będą ścigani wewnętrznie, ale w jaki sposób? Otóż społeczność ma być monitorowana, można zgłaszać te przypadki molestowania, dyskryminacji, to nic dziwnego, że można zgłaszać, ale można zgłaszać anonimowo, one będą wtedy rozpatrywane, będzie im nadawany bieg prawny. No to jest troszkę skandal, bo wprowadza się możliwość nękania jednej strony sporu, być może, przez fałszywe oskarżenia. Ci, którzy oskarżą fałszywie, nie będą tutaj nijak pociągnięci do odpowiedzialności, no a ci, którzy będą oskarżeni, nawet jeśli nie zostanie to oskarżenie potwierdzone, no będą z tego tytułu po prostu no, prześladowani, można tak wprost powiedzieć. To nie są kosmetyczne zmiany, to są rzeczywiście zmiany, które mogą ograniczyć poważnie wolność słowa i badań, bo jeśli mówimy o anonimowych donosach, to choćby tylko ten jeden punkt, no to i monitorowaniu środowiska, no to automatycznie każdy każdego będzie się pilnował, prawda, żeby czegoś nie chrapnąć, czegoś nie powiedzieć, będzie się bał. Tak przynajmniej może to wyglądać i to wprost przypomina lata stalinowskie. No ktoś może się tutaj roześmiać. Oczywiście nie żyjemy w czasach stalinowskich, ale no, nawet w Gazecie Wyborczej pojawiały się artykuły i to osób znanych z drugiej strony, powiedzmy, sporu, które wskazywały na negatywne zjawiska zachodzące na zachodnich uniwersytetach, gdzie debaty na różne tematy zostały po prostu no, zablokowane przez taką właśnie sytuację obawy o, no, o donos, o posądzenie, o dyskryminację. No to źle bardzo robi środowisku akademickiemu i w ogóle uniwersyteckim standardom.
Ten dokument posługuje się w ogóle kategoriami nieobecnymi w polskim porządku prawnym, takimi jak tożsamość płciowa, osoba transpłciowa czy mowa nienawiści. To jest takie tworzenie w ogóle rzeczywistości prawnej poza porządkiem prawnym Rzeczpospolitej. Oprócz tego są wprowadzane też nowe elementy. Podlega takiej uczelnianej wewnętrznej penalizacji w jakimś sensie słowne jakieś wyrażanie swojego zdania. Mamy tutaj chyba do czynienia z taką trochę myślozbrodnią orwellowską, tak, gdzie za niewłaściwe już myślenie, wyrażanie jakiegoś swojego sądu na uniwersytecie, przypomnijmy, miejscu, gdzie powinna ta myśl buzować, gdzie powinno dochodzić do różnego rodzaju sporów, starć, tak, jeśli chodzi o myślenie, ma być wytyczony tylko jeden kierunek ideologiczny myślenia o pewnych rzeczach.
To, co bardzo niepokoi, to to, że niektóre z tych, które pani przywołała terminów, są niezwykle szerokie. Ich definicja jest niekonkretna. W związku z tym tutaj podciągnąć można bardzo różne rzeczy, pod te kategorie, które tam są przywoływane. No i to jest w widoczny sposób nachylone w stronę reprezentantów tego, co nazywamy gender. To widać po prostu. Automatycznie to jest jednostronny bardzo dokument, który udaje, że opowiada się za równością. W istocie, no tak jak pani to sformułowała, jest to dokument wspierający nierówność i blokujący debatę uniwersytecką. Zwrócę tylko uwagę na fakt, że takie przykłady blokowania debaty zdarzały się już wielokrotnie i one były uznawane przez drugą stronę sporu, to blokowanie debaty, za słuszne, bo przecież z ludźmi, którzy głoszą nieprawdę, prawda, z konserwatystami, którzy są nie w prawie, nie można dyskutować, trzeba ich po prostu usunąć, blokować. Tak można sądzić z tego, co się dzieje. Oczywiście nie mówię tu całkowicie o wszystkich przedstawicielach tego odmiennego sposobu myślenia, ale to, o czym mówię, jest faktem.
Dotarłam do takich wewnętrznych komunikatorów studentów UAM-u, którzy się nie chcą ujawniać, dlatego że się po prostu boją, że będą jakoś dyskryminowani i oni określają ten projekt, o którym dzisiaj rozmawiamy, jako lewacki zamach stanu na UAM. Ja tutaj cytuję, tak? Treść projektu uchwały w ogólnym rozrachunku przypomina dokumenty ideologiczne forsowane na początku ubiegłego wieku w państwach totalitarnych. Tak studenci między sobą na wewnętrznych, nieoficjalnych forach też rozmawiają. To też jest ich zdanie.
No tutaj tak. No cóż, no, trzeba słuchać głosów studentów. Nie zawsze trzeba się z nimi zgadzać, ale powinni mieć możliwość wypowiadania ich no, bez represji.
Panie profesorze, dziękuję bardzo. Do rozmowy w naszej dzisiejszej audycji o nowym projekcie UAM zaprosiłam też panią profesor UAM, doktor habilitowaną Elżbietę Czarniewską, biologa rozwoju i fizjologa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor.
Pani profesor, już sporo powiedzieliśmy na temat tego projektu, który ma być wprowadzony w struktury Uniwersytetu Poznańskiego. Chciałam zapytać, bazując na stanowisku Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność, o takie zdanie, którego oni w tej opinii swojej, o takie zdanie, które oni przytaczają w tej swojej opinii, odnosząc się do nowej ortodoksji, której elementem jest postrzeganie płci jako płynnego konstruktu. Chciałam zapytać panią profesor, jako biologa, czy to rzeczywiście jest jakaś nowa ortodoksja, czy płeć można postrzegać jako taki płynny konstrukt? Czy jest to sprawa kulturowa, czy ma swoje umocowanie jednak mimo wszystko w poważnej nauce, jaką jest biologia, nauki przyrodnicze, gdzie tutaj już nie ma mowy o żadnych hipotezach, tylko są pewne twarde naukowe warunki?
Ja muszę od razu uzupełnić, że jestem członkiem tej komisji i myśmy użyli tego sformułowania z uprzejmości. Uprzejmości, ponieważ nie istnieje, płeć nie jest żadnym płynnym konstruktem. My, biolodzy, doskonale wiemy, że płeć to jest bardzo poważna sprawa, że to jest zespół cech budowy, funkcji i zachowania organizmu, który umożliwia zaklasyfikowanie tego organizmu jako osobnika męskiego lub żeńskiego, czyli że płeć jest binarna. My dysponujemy sprawdzalną wiedzą, żeby udowodnić te nasze twierdzenia, bo my wiemy, że płeć powstaje w momencie zapłodnienia. Jest tak ważna, że właśnie powstaje na tym najwcześniejszym etapie rozwoju, wtedy, kiedy powstaje nowy organizm i ustanowienie w toku ewolucji tych dwóch odrębnych płci, płci męskiej i płci żeńskiej, zabezpiecza gatunek przed po prostu wyginięciem.
Ja spotkałam się z takim zdaniem, płeć możemy sobie wybierać, płeć zależy od czynników kulturowych, ale z drugiej strony cały czas jeszcze mam tę wiedzę z podstawówki o chromosomach, tak? I wydaje się, że no, są rzeczy w tej biologii, jeśli chodzi o płeć, no nieprzekraczalne. Nie możemy sobie chyba odjąć czy dodać dowolnie któregoś z chromosomów, który, jak pamiętam, determinuje to, jakiej jesteśmy płci, prawda?
Oczywiście. I właśnie w trakcie zapłodnienia, wtedy kiedy spotykają się dwie różne komórki rozrodcze, plemnik z komórką jajową, one niosą z sobą chromosomy płciowe.
Pani profesor, ale takie nasuwa mi się teraz skojarzenie, że życie uniwersyteckie, naukowe trochę takie jest dwubiegunowe obecnie, tak, w kontekście tego projektu, który ma zostać wprowadzony, bo nauka jedno, biologia jedno, a no nie wiem jak to nazwać, chciejstwo pewnych grup zupełnie coś innego. W tym kontekście mogę też zapytać o to, czy w takim razie, skoro no jest to zupełnie wyabstrahowane od realiów, nie powinniśmy mówić o hipotezie gender zamiast o ideologii gender, bo ideologia jeszcze zakłada jakieś podwaliny naukowe, a hipoteza to zupełnie jest no taką wymyślonym abstraktem, który dopiero chyba musi być sprawdzony, tak?
Oczywiście, musi być sprawdzony i myśmy tutaj dali taką furtkę temu środowisku, aby podjęło z nami dyskusję. Bo środowisko uniwersyteckie musi się opierać na merytorycznej dyskusji opartej o faktycznym stanie wiedzy naukowej. Ja mam takie wrażenie, że to drugie środowisko, które tutaj w domyśle funkcjonuje, ono unika tej dyskusji, ponieważ ono nie może podjąć z nami merytorycznej właśnie dyskusji.
Pani profesor, jeszcze wracając do tego projektu polityki równościowej i antydyskryminacyjnej UAM, ja mam takie wrażenie, że te przepisy, które są zawarte w tym projekcie uchwały, też mają na celu pociągnięcie do odpowiedzialności każdej osoby, która by kontestowała prawdziwość hipotezy gender. Tam jest jeden z zapisów, który mówi o tym, cytuję, przykładem molestowania lub molestowania seksualnego może być umyślne używanie niewłaściwego imienia lub zaimka w odniesieniu do osoby transpłciowej lub odwoływanie się do jej tożsamości płciowej. Czyli możemy, jak rozumiem, zostać pociągnięci na przykład do jakiejś odpowiedzialności, oskarżenie o molestowanie seksualne, jeśli na przykład osobę wyglądającą albo o której wiemy, że jest kobietą, zwrócimy się do niej w rodzaju żeńskim, a ona na przykład czuje się mężczyzną, tak? I w tym momencie już możemy zostać oskarżeni, tak, o molestowanie seksualne.
Tak. Ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, zdarza się, że jestem w ankietach studenckich, anonimowych ankietach studenckich, charakteryzowana jako osoba, która nie ma wiedzy merytorycznej na temat różnicowania płci, ponieważ właśnie na wykładach omawiam szczegółowo proces determinacji płci u człowieka i niektórym studentom nie podoba się to, o czym mówię.
Pani profesor, czy ja dobrze zrozumiałam, że pani studenci, jeśli pani im tłumaczy wiedzę biologiczną o różnicach płci, to oni kwestionują tę wiedzę, dlatego że ona nie pasuje do ich światopoglądu właściwie i wyobrażenia o płci?
Tak, ale dopiero na etapie oceny pracownika, na etapie anonimowej ankiety. Nikt nie podejmuje, chociaż proszę o pytania, nikt nie podejmuje tej dyskusji i zarzuca mi się, że mam polityczne poglądy, prawicowe poglądy i że nie mam współczesnej wiedzy merytorycznej na temat różnicowania płci u człowieka.
Ten wątek anonimowości to już został też przez profesora Kowalskiego tutaj przytoczony, że też te w cudzysłowie, tak, albo no wprost donosy czy zażalenia osób, które się poczuły urażone czyjąś opinią, też mogą być zgłaszane do tych komisji, które mają być powołane. Jak rozumiem, nowa struktura się rozbuduje bardzo na UAM-ie i też mają być anonimowe. Czyli rozumiem, że teraz wchodzimy w taki system donosów, że ktoś mnie obraził. Nie daj Bóg, jest to profesor, który mi na przykład wystawił złą ocenę za wiedzę. To możemy zawsze, prawda, stwierdzić, że to na tle na przykład jakimś ideologicznym albo na tle właśnie takim światopoglądowym mnie prześladuje. I to wszystko dzieje się anonimowo.
Tak. I chodzi o to, żeby zamknąć usta takim osobom jak ja, wykluczyć takie osoby z dyskursu naukowego, bo to środowisko nie jest w stanie obalić naszych argumentów, tych argumentów merytorycznych. My możemy przedstawić całą historię, tą chronologię najważniejszych odkryć w badaniach nad determinacją płci już od XIX wieku, przedstawić te kamienie milowe dotyczące konkretnych odkryć naukowych, a ja bym oczekiwała, żeby ta druga strona przedstawiła właśnie też te kamienie milowe, czyli te odkrycia naukowe, które podważają nasze ustalenia, tak? I wtedy to my musimy ustalić, jaka jest prawda. Jesteśmy zobowiązani do posługi myślenia i my musimy dążyć do poznania prawdy. Po to są uniwersytety, po to one powstały.
Pani profesor, bardzo dziękuję. Ja myślę, że to jest doskonała puenta i że tym możemy zakończyć nasz program. Jak widać, te środowiska posądzane, szkalowane, oczerniane jako te, które są zamknięte i nieskore do dyskusji, okazują się jak najbardziej otwarte i takie, którym zależy na naukowej, rzetelnej wiedzy, na dyskusji, na dochodzeniu do wniosków i na opieraniu się na faktach i bazowaniu w nauczaniu akademickim na nauce, a nie na ideologiach czy hipotezach. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Gośćmi Arsenału Kultury był profesor Jacek Kowalski i profesor Elżbieta Czarniewska. Sprawa projektu polityki równościowej i antydyskryminacyjnej UAM jest dynamiczna. Kolejne środowiska intelektualne Poznania i nie tylko protestują przeciwko temu projektowi. Powstała petycja, w której możemy przeczytać, że analiza prawna zarządzenia pani rektor wykazuje, że jego zapisy prowadzą do ograniczenia wolności słowa, wolności wyrażania poglądów, debaty, wymiany myśli, prowadzenia badań naukowych, między innymi. Posiedzenie Senatu Poznańskiej Uczelni, na którym ma być przesądzone przyjęcie lub odrzucenie projektu, odbędzie się już 30 maja. Chciałabym, żeby państwo posłuchali jeszcze wypowiedzi profesorów UAM skierowanych do senatorów swojej uczelni w sprawie projektu polityki równościowej i antydyskryminacyjnej UAM. W kolejności będą wypowiadać się profesor dr habilitowany Tadeusz Żuchowski z Wydziału Nauk o Sztuce UAM, profesor dr habilitowany Tomasz Jasiński z Wydziału Historii UAM, profesor UAM dr habilitowany Grzegorz Musiał z Wydziału Fizyki UAM, profesor dr habilitowany Jan Prostko-Prostyński z Wydziału Historii UAM, dr habilitowana profesor UAM Agnieszka Doda-Wyszyńska z Instytutu Kulturoznawstwa UAM.
Tadeusz Żuchowski, Wydział Nauk o Sztuce UAM. Zwracam się do senatorów mojej uczelni o nieprzyjmowanie dokumentu nazwanego Zarządzenie Rektora Polityka Równościowa i Antydyskryminacyjna. Jest to dokument moim zdaniem sprzeczny z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Poza tym wprowadza na uczelnie rozwiązania, które są niezgodne z duchem uczelni, z duchem wspólnoty naukowej i doprowadzi w najbliższym czasie do bardzo poważnych konfliktów.
Dokument o tak zwanej polityce równościowej i antydyskryminacyjnej, nad którym ma pochylić się Senat UAM, uważam za niewłaściwy, błędny, szkodliwy. To jest rozwój poprawności politycznej. My powinniśmy zajmować się badaniami i mieć do siebie zaufanie, że wiemy, jak się powinniśmy zachowywać. Tego typu dokumenty to jest marsz ku światu orwellowskiemu. Uważam, że zaszkodzi on naszej uczelni, będziemy się tego dokumentu wstydzili.
Nasza ustawa stanowi między innymi, że do zadań rektora należy zapewnienie w uczelni poszanowania wolności słowa, nauczania, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego. Jednostronne wspieranie instytucjonalne i merytoryczne małej grupy osób o pewnej orientacji, które jak inne cieszą się powszechną tolerancją, byłoby poważnym naruszeniem tych zasad i praw pracowniczych.
Dokument pod nazwą Polityka Równościowa, który jako projekt rektora UAM został nam przedstawiony do krótkiej konsultacji, jest dokumentem, który jest w dużej mierze sprzeczny z aktualnie obowiązującym w Polsce prawem publicznym. Poza tym przyczyni się jedynie do narastania rozmaitych napięć i konfliktów na uniwersytecie. Zamiast integracji przyniesie więcej szkód i dezintegracji.
Ludzie uniwersytetu, zarówno wykładowcy, jak i studenci, wykazują się niestety coraz częściej brakiem wiary we wzajemną dobrą wolę i próbują na przykład jakimiś rozporządzeniami wymusić tak zwane właściwe zachowania. Sporów ideologicznych i światopoglądowych nie rozwiązuje się prawnie, zwłaszcza na uniwersytecie. Nie pomoże wymyślenie nowomowy, która ma ograniczać rozwój jakiegoś światopoglądu, a inny światopogląd wzmacniać. Na uniwersytecie spory, różnice, a nawet konflikty były kiedyś twórczym polem debaty. Dzisiaj stają się polem dla biurokratów, którzy próbują uchwycić prawidłowości zachowań i słów, wykluczając wszystko, co tak zwane niewłaściwe. Przypominam tylko, Hannah Arendt, jedna z większych filozofów XX wieku w korzeniach totalitaryzmu, w banalności zła, opisuje działanie zła jako systemu biurokracji, który zatracił swoje cele nadrzędne, wykraczające poza doraźne rozporządzenia. Jest bardzo produktywny, ale nikt już się nie potrafi w nim zorientować. Nikt nie wie, co jest właściwe, co jest niewłaściwe i przekroczenie jakiego rozporządzenia wywoła lawinę. Możemy przerwać ten proces.
Arsenał Kultury.